Można tańczyć na weselu byłego męża. Tak, jest to możliwe, ale tak jak powiedziałam, to jest zależne od bardzo wielu czynników. Ja wiem tam, że różne osoby w różny sposób to komentowały. Jedni mówili, że to wspaniale, że państwo jesteście na takim etapie, że możecie się tak... Ludzie to mówią, nazywają przyjaźnią. Ja tego nie nazywam przyjaźnią, bo to nie jest kwestia przyjaźni. To jest właśnie kwestia tej otwartości na te pozytywne relacje. Ale tu nie chodzi o przyjaźń, ale właśnie, że te pozytywne relacje takie są, a ktoś mówi, o ja to bym nie była w stanie się bawić i patrzeć na szczęście mojego byłego męża. Ja to też rozumiem, bo to wszystko jest kwestia emocji, jakie towarzyszą nam względem tej osoby, z którą się rozstaliśmy. Taki jest ten stan emocji, że jesteśmy w stanie cieszyć się wzajemnie swoim szczęściem.
Pracować przez jakiś czas też.
Pracować też razem, bo prowadziliśmy prawie przez rok w jednej ze stacji telewizyjnych program poranny i pracowało nam się razem świetnie i wspaniale to wspominam. Bardzo nam się dobrze razem pracowało. Żałuję, że tak krótko i bardzo bym chciała, żeby to się mogło jeszcze kiedyś w życiu powtórzyć.
Dzień dobry. Chciałam powitać w nowym odcinku, a dzisiaj rozmawiamy z moją koleżanką, też i sąsiadką, z którą się znamy, ale przede wszystkim dziennikarką, również influencerką, Anną Zeidler. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo się cieszę.
Przyjemność po mojej stronie. To ja dziękuję.
Teraz, żeby kilka słów o tobie powiedzieć, to muszę też powiedzieć o tym, od czego ty się w jakiś sposób odchodzisz, czyli no, wiele osób znacie i kiedy się pojawiają jakieś wywiady, jakieś krótkie, kiedy jesteś na jakiejś imprezie, na pokazie mody i tak dalej, to jesteś pytana o swojego byłego męża i o relacje z nim, ponieważ jesteś pierwszą żoną Krzysztofa Ibisza, jak niektórzy dodają, tą najładniejszą, ale mówię tak, cytuję, bo jeszcze będę chciała może inne żony zaprosić, więc nie chcę się narażać. Często się to spotyka, prawda, że jesteś o to pytana, a jednocześnie sama też zmieniłaś nazwisko, powróciłaś do swojego nazwiska panieńskiego.
No tak, bywam o to pytana, to fakt. Nie obrażam się na to, bo to część mojego życia, ale to nie jest tak, że ja tylko w tym kontekście funkcjonuję, choć oczywiście rozumiem, że to ludzi może ciekawić. Myślę, że to, co ludzi nie to, że ciekawi, ale może zwraca uwagę, to to, że my funkcjonujemy w takich dobrych stosunkach i to się czasami ludziom może wydaje trochę podejrzane, czy to na pewno jest prawda, że tak między nami to dobrze wygląda. Więc może dlatego jestem o to pytana, ale myślę, że nie zdarza się to tak często, jakby mogło się wydawać. Już te pytania o transmitowany ślub i o bycie byłą żoną, to myślę, że to już przerobiłam.
No,
i odrobiłam tę lekcję, odpowiadałam na te pytania tysiące razy i mam nadzieję, że to już za mną i że mi tych pytań nie będziesz zadawać, ale jeżeli będziesz, to ja to z godnością, no, z pokorą zniosę.
W innym kontekście, ale na pewno chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, co robisz teraz. Byłaś przez ile lat? Byłaś naczelną gali.
Trudno mi powiedzieć już, ile lat byłam naczelną gali, ponieważ w tym samym wydawnictwie byłam też naczelną pisma o modzie InStyle. No w ogóle jako redaktor naczelna pracowałam przez ostatnich prawie 20 lat, więc jest to kawał życia i bardzo też ubolewam nad tym, że ten rynek prasowy dzisiaj już wygląda tak, jak wygląda, czyli w pewnym sensie umiera. Bardzo
wiele tytułów. Papierowa
prasa tak umiera. Zostało mnóstwo tytułów zamkniętych, które wydawało się kiedyś, że będą istniały zawsze. Mnie się tak przynajmniej wydawało. No, uwielbiałam tę pracę i bardzo, bardzo za nią w pewnym sensie tęsknię, ale nie chodzi o to, żeby jakoś tam opłakiwać tę przeszłość, tylko dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości. I tak jak nie wiem, czy oglądałaś tą nową wersję Seksu w Wielkim Mieście z Sarą Jessica Parker, która kiedyś pisała artykuły w poprzednich seriach, w poprzednich sezonach pisała artykuły do gazety, a w tym w tej nowej wersji, And Just Like That, jest podcasterką, więc ja postanowiłam też podążać za zmieniającą się rzeczywistością i zaangażować się w robienie swoich podcastów. I teraz to mi sprawia ogromną radość i tym się zajmuję. Tak. Czyli poniekąd jest to samo zadanie, bo w ramach bycia redaktor naczelną robiłam dużo więcej niż tylko wywiady z gwiazdami, ale była to część moich zawodowych obowiązków, a dzisiaj te wywiady z gwiazdami zamiast do prasy papierowej robię w wersji audio. I to też jest ciekawe zadanie i to jest to, czym się teraz zajmuję.
No i właśnie, i bardzo też polecam Państwu podcast Anny Zeidler, który się nazywa, i to ma tytuł, ma dosyć właśnie intrygujący, Porażka, czyli sukces. I rozmawiasz tam z różnymi znanymi osobami, albo trochę mniej znanymi, które opowiadają o swoim życiu, ale przede wszystkim sukcesach i porażkach, zarówno w tych w życiu zawodowym, jak i w życiu prywatnym. Na mnie jeszcze wszystkich tych podcastów nie zdążyłam przesłuchać, ale bardzo byłam mile zaskoczona podcastem z panią Kazadi, która zawsze mi się właśnie też jawiła taką osobą beztroską, miłą, troszkę też wykorzystującą to, albo wykorzystywaną to, że jednak mało jest w Polsce właśnie dziewczyn, mulatek, które właśnie jeszcze są bardzo pięknymi kobietami. W związku z tym też łatwiej się robi w jakiś sposób karierę, chociaż wyobrażam sobie, że może w dzieciństwie i wcześniej być to trudne z różnych względów. I o tym wszystkim mówi pani Patrycja i mówi, rzeczywiście wydaje mi się tak naturalnie, tak, bez żadnej hipokryzji, bardzo mi się to spodobało. Jednocześnie jej ogromna skromność. Czy też byłaś jakoś, bo wcześniej robiłaś z tą wywiadem?
Tak. Patrycja była dwukrotnie na okładce Gali podczas mojego bycia naczelną, tak. I to mnie właśnie zaskoczyło, powiedziałam to też Patrycji, że sprawiała wrażenie zupełnie innej osoby, kiedy rozmawiałyśmy właśnie w kontekście wtedy powstawania tej okładki, przygotowań do sesji. Wydawała się osobą bardzo silną, przebojową, taką, która prowadzi beztroskie, bezproblemowe życie i której tak naprawdę żadne przykrości, nawet jeśli one starają się, znaczy nawet jeżeli jakieś przykrości się jej w życiu zdarzają, to one jej nie dotykają w żaden sposób. I podczas tej rozmowy okazało się, że jest dokładnie odwrotnie, że przez ostatni czas bardzo intensywnie walczyła o swój spokój psychiczny, o swój dobrostan i że mierzyła się z różnymi demonami. I myślę, że to jest właśnie bardzo ciekawe w rozmowach z ludźmi, tak jak powiedziałaś, dotyczy to gwiazd i nie tylko, i wszystkich ludzi, że tak naprawdę każdy z nas toczy walki, o których inni nie mają pojęcia. I to, co widzimy na zewnątrz, te uśmiechnięte twarze, to często instagramowo pokazane piękne życie, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i z tym, z czym się mierzymy. A dzisiaj myślę, że coraz więcej osób ma odwagę szczerze mówić o tym, co je boli, z czym się właśnie zmagają na co dzień. I jest takie chyba przyzwolenie też na to, żeby to te prywatne swoje walki ujawniać i jest to dobrze odbierane. Tak mi się wydaje, że ludzie tą szczerością wzbudzają sympatię, a kiedyś nie mieli na to chyba aż tyle odwagi. Dużo częściej wydawało mi się, że ludzie sprzedają jakiś swój wizerunek w mediach, któremu chcą sprostać, a on ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Dzisiaj ludzie mają odwagę mówić, mam takie problemy, z tym się zmagam od dzieciństwa, z tym sobie nie radzę do dzisiaj, to mi sprawia przykrość, na to choruję, z tym sobie do tej pory nie radzę. I myślę, że taka szczera spowiedź nie zawsze oczywiście jest konieczna. Ja nikogo do takich zwierzeń bym nie namawiała, jeśli by na to nie miał ochoty.
Oczywiście.
Ale myślę, że po pierwsze może być bardzo pomocna tym osobom, które się z tym mierzą. Czasami takie wyrzucenie z siebie tej prawdy o sobie i tym, z czym się człowiek zmaga, daje poczucie takiej ulgi, a nawet czasami takiej siły, że człowiek ma odwagę o tym mówić. Że jestem już na tyle silna, żeby to powiedzieć. To raz, a dwa, że wydaje mi się, że też może być bardzo dużym wsparciem, inspiracją i kierunkowskazem, jak sobie z tym radzić dla innych osób, które mierzą się z podobnymi problemami. Więc to odkrywanie człowieka jest, myślę, w ogóle zawsze w tej pracy dziennikarskiej najbardziej mnie interesowało. Rozmowa z człowiekiem, jego poglądy, jego historia, jego podejście, bo te podcasty, o których przed chwilą rozmawiałyśmy, nazywają się Porażka, czyli sukces, ale wiesz, każdy tak zupełnie inaczej widzi sukces i porażkę. To, co dla jednego jest wielkim sukcesem, dla drugiego w ogóle sukcesem nie jest.
To, co ktoś...
Czasami tak. To, co ktoś mówi, to była moja wielka porażka, drugi mówi nie, to dla mnie była bardzo cenna lekcja. Właściwie to jest mój sukces, że ja sobie z tym tak czy inaczej poradziłem. Więc zupełnie inaczej widzimy te same rzeczy i to, że tak się właśnie różnimy w tym odbiorze rzeczywistości, dla mnie jest bardzo ciekawe i bardzo inspirujące. I mnie właśnie człowiek jako istota bardzo interesuje. Lubię ludzi słuchać i cieszę się, że mogę to, w tych podcastach robić. I bardzo się cieszę też, że ludzie, którzy słuchają tych podcastów, takie przynajmniej dostaję od nich komentarze, taki feedback, że daję tym ludziom powiedzieć to, co oni rzeczywiście mają do powiedzenia i nie zagłuszam ich wypowiedzi, co jest dla mnie dużym komplementem, bo ja rzeczywiście tych ludzi jestem ciekawa i nawet jeżeli się z kimś nie zgadzam, to jestem bardzo ciekawa jego zdania. I myślę, że to polecam wszystkim, żebyśmy umieli słuchać nawet tych, a przede wszystkim tych, z którymi się nie zgadzamy, tak? Czy patrzymy na świat inaczej, bo to też jest bardzo ważne, żeby umieć spojrzeć na świat czyimiś oczami i starać się zrozumieć jego punkt widzenia.
To jest bardzo ważne, ale też pomyślałam sobie, że większość u ciebie jest kobiet, tylko widziałam chyba, że był pan Zawierucha, był twoim aktorem.
Nie, byli też mężczyźni w moim podcaście. Był Łukasz Jemioł, projektant, który opowiadał o swoim życiu. Dobra. Był Janek Wieczorkowski, aktor. No tak, Rafał Zawierucha też był moim gościem, opowiadał o swoich przygodach w Hollywood i o swojej ciekawej rodzinie, w której się wychował.
Już nie zdradzę, żeby panie mogły.
I o rodzeństwie licznym, bo wychował się...
W wielodzietnej rodzinie?
No, rodzice założyli rodzinny dom dziecka i miał... Nawet nie chcę pomylić, ale jaką liczbę rodzeństwa, ale taką naprawdę robiącą wrażenie. I też opowiadał o tym, jak wiele go to nauczyło, jaką dało mu to siłę. Więc to bardzo też ciekawa rozmowa. Nie, to nie jest tak, że ja tylko z kobietami.
Nie powiedziałam tylko, że większość.
Chętnie rozmawiam. Tak się akurat ułożyło. To też te podcasty, to kto jest moim gościem, nie tylko zależy od, to nie tylko jest związane z tym, że ta osoba tylko i wyłącznie mnie interesuje. Czasami to zależy też od dostępności tych osób, z którymi chciałabym rozmawiać, więc może tak się akurat ułożyło, że więcej było ostatnio rozmów z kobietami, ale mężczyźni też mnie bardzo interesuje ich punkt widzenia i ich porażki i sukcesy.
Ponieważ zaczęłyśmy od tego i powiedziałaś, że masz nadzieję, że nie będę pytać, a jednak będę, bo ponieważ wiele osób się interesuje, ale mam nadzieję, że w taki sposób, który będzie dla ciebie, że będziesz mogła powiedzieć się, jak widzisz, bo kiedy obserwujemy bardzo dużo gwiazd, celebrytów, to oni najpierw właśnie bardzo pokazują się i jak bardzo się kochali, jak znaleźli tą drugą połówkę nareszcie i jak to jest na całe życie. I ja wierzę, że rzeczywiście oni też w to wierzą. Po czym mamy spektakle po krótszym lub dłuższym czasie, spektakle właśnie jakiejś nienawiści, wzajemnych jakichś żali, roszczeń i coś, co oczywiście jest podłapywane przez chociażby właśnie nad miejsce, w którym jesteśmy i też wszelkiego rodzaju plotkarskie kanały, które się tym żywią i też ma się często wrażenie, że już jest to poza kontrolą tych osób, które coś wypowiedziały, że to już zaczyna żyć swoim życiem i już trzecie osoby, czwarte osoby, piąte osoby, które mają coś do ten temat. Są dyżurne oburzone, których nie będę teraz wymieniała, bo też będę chciała zaprosić do programu ewentualnie, które zawsze mają zdanie na jakiś temat i po czyjej stronie się ustawią i będą iść. I się robi coś, co słusznie się nazywa i mam nadzieję, że ty mi wybaczysz, a państwo tym bardziej, słowo gównoburza, która powstaje w czasie właśnie takich sytuacji. Już mniej wiemy o czyichś rolach, jakie grał, czyichś jakichś właśnie osiągnięciach, sukcesach, czy też porażkach, a bardziej właśnie tym boksowaniem się publicznym, wyciąganiem brudów. I w jaki sposób jest, skoro tak wiele osób to robi, również kiedy się patrzy na osoby, które nie są osobami publicznymi, ale się rozwodzą, prawda? Mam różnych znajomych, przyjaciół, którzy się rozwodzą i wiemy, jakie temu towarzyszą emocje, w które dzieci zostają wplątywane w sposób jakiś straszliwy, że muszą się opowiedzieć. I jak zrobić właśnie tak, żeby po całym takim spektakularnym, bo to przecież był 98 rok, tak?
Tak.
Transmisja w telewizji ślubu, no bardziej oczywiście Krzysztofa Ibisza, wtedy najbardziej chyba znanego, prawda, dziennikarza, prezentera, bardzo lubionego do tej pory oczywiście, i pięknej modelki, już wtedy absolwentki studiów?
Wtedy studentki italianistyki.
Ale znanej jako modelka. No i cała Polska ma możliwość transmisji oglądania, również te okładki, mówi się o tych klątwach okładek.
Wtedy już pracowałam jako dziennikarka.
Wtedy byłaś w...
Byłam w Vivie dziennikarką.
O, czyli tak. I powstają właśnie tego typu sesje. Potem zaczyna się przy rozstaniu pranie brudów i jakieś występy. Często, mówię to z przykrością, często to kobiety są tą stroną bardziej emocjonalnie jakby otwartą i opowiadającą o właśnie jakichś takich rzeczach. Choć zatrzymałam się i pomyślałam sobie, że to jest chyba coś takiego, co kiedyś jednak bardziej było. Teraz mężczyźni też chętnie wykorzystują taką możliwość. I jak ty to widzisz, pracując od tylu lat właśnie w tych różnego rodzaju mediach, właśnie mediach kobiecych, mediach modowych, też w jakiś sposób plotkarskich, tak? No, na wyższym poziomie powiedzmy niż inne plotkarskie, no ale właśnie Viva Gala. Jak ty to widzisz i też jako osoba, której udało się uniknąć właśnie takiej sytuacji?
Wiesz, to, że udało mi się uniknąć, to nie jest przypadek, to jest kwestia decyzji. Mm-hmm. Każdy z nas decyduje o tym, jak chce swoje życie poprowadzić i jak chce rozmawiać o tym, co się w jego życiu wydarza. I to, co pokazujemy i ile pokazujemy, to rzadko jest kwestia przypadku. Czasami tak się dzieje, ale w większości to jest kwestia naszych decyzji. My po prostu, nie chcę tu się wypowiadać w imieniu Krzysztofa, ale w swoim imieniu mogę powiedzieć, ja po prostu podjęłam decyzję, że nigdy nie będę rozmawiała o kulisach naszego rozstania, nigdy nie będę rozmawiała o problemach, ale też nie dlatego, że ja muszę wiele ukrywać, tylko po prostu podjęłam taką decyzję, że zawsze będę miała do tego taki, a nie inny stosunek, czyli pozytywny. Chcę pamiętać tylko to, co było dobre między nami, niezależnie od tego, że to jest oczywiste, że każde rozstanie, każdy rozwód jest rozczarowaniem, jest jakąś porażką. Nawet jeśli wychodzi ludziom na dobre, nawet jeśli okazuje się, że to była dobra decyzja, to zawsze w momencie jej podejmowania to jest przecież porażka. To jest przecież porażka. Ale to, co z tej porażki zrobimy, właśnie to jest, widzisz, w kontekście tego tytułu moich podcastów, to, co z tą porażką zrobimy i w jaki sposób przekujemy ją, trudno mówić o sukcesie, tak, ale jak ją poprowadzimy, czy będziemy trwać w tym nieszczęściu, czy będziemy się na tym nieszczęściu skupiać, czy będziemy dążyć do konfliktu, czy będziemy wręcz przeciwnie starać się zachować tylko to, co dobre, zachować te najlepsze wspomnienia z przeszłości i zamknąć ten etap za sobą i pozostać w możliwie najlepszych, pozytywnych relacjach z uwagi na fakt posiadania wspólnego dziecka. Dla mnie to był zawsze priorytet i zawsze to będzie priorytet. To jest ojciec mojego syna, to się nigdy nie zmieni i nie będę ani się skupiała, ani rozmawiała o tym, co mnie mogło rozczarować, czy co mi się nie podoba, tylko zawsze będę się skupiała na tym, co dobrego nas łączy, jaki dobry kawałek przeszłości w posiadaniu, w postaci tego, co kiedyś było i co zostało, czyli wspólny syn. I to jest wybór, żeby te relacje były takie, a nie inne. To jest kwestia decyzji. Ale broń Boże, też nie chcę oceniać innych ludzi, którzy nie są w stanie. Ich emocjonalność, ich sytuacja życiowa, ich relacja nie pozwala na to, żeby w takiej konfiguracji trwać. Ja tego nie chcę oceniać, bo każda relacja jest inna. To zawsze też zależy od dwóch stron.
I momentu nie, nawet w życiu, tak?
Od momentu w życiu, od sytuacji, od stanu psychicznego, od stanu, od wielu, wielu bardzo różnych czynników. I dlatego nie odważyłabym się oceniać tych, którzy w konflikcie trwają, ale po prostu ja uważam, że to jest najgorsze z możliwych rozwiązań nawet dla tej osoby, która się na tych złych emocjach skupia. Wszystko to, co złe nosimy w sobie, krzywdzi najbardziej nas samych. A ja być może jestem na tak daleko posuniętą egoistką, że sobie na to nie chcę pozwolić. Po prostu tak bardzo cenię sobie swój wewnętrzny spokój, tak bardzo pracuję nad tym, żeby w życiu skupiać się na tym, co dobre i żeby to życie było, powiedzmy sobie, możliwie jak najlepszej jakości, że nie odbiorę sobie tego jakąś chęcią tworzenia konfliktów wokół rzeczy, które tak naprawdę w skali życia nie mają większego znaczenia i nie są tego warte. Więc
I dzięki temu
tak,
można
tak na to
tańczyć.
Spójrzmy, że i dzięki temu, wiem co chcesz powiedzieć, można tańczyć na weselu byłego męża. Tak, jest to możliwe, ale tak jak powiedziałam, to jest zależne od bardzo wielu czynników. Ja wiem tam, że różne osoby w różny sposób to komentowały. Jedni mówili, że to wspaniale, że państwo jesteście na takim etapie, że możecie się tak, ludzie to mówią, nazywają przyjaźnią. Ja tego nie nazywam przyjaźnią, bo to nie jest kwestia przyjaźni. To jest właśnie kwestia tej otwartości na te pozytywne relacje, ale przyjaźń to dla mnie bardzo duże słowo i myślę, że tutaj by było niewłaściwe. Przyjaźń to jest ogromny, dla mnie to słowo ma ogromny ciężar, to świadczy o ogromnym zaufaniu i nie odnosiłabym tego do nas, ale broń Boże nie dlatego, że jest coś między nami negatywnego, tylko myślę, że to jest bardzo wymagające, ja to tak widzę, że to jest bardzo wymagające słowo, więc tu nie chodzi o przyjaźń, ale właśnie, że te pozytywne relacje takie są, a ktoś mówił, a ja to bym nie była w stanie się bawić i patrzeć na szczęście mojego byłego męża. Ja to też rozumiem, bo to wszystko jest kwestia emocji, jakie towarzyszą nam względem tej osoby, z którą się rozstaliśmy. Nasza sytuacja wygląda akurat tak. I taki jest ten stan emocji, że jesteśmy w stanie cieszyć się wzajemnie swoim szczęściem.
Pracować przez jakiś czas też.
Też razem, bo prowadziliśmy prawie przez rok w jednej ze stacji telewizyjnych program poranny i pracowało nam się razem świetnie i wspaniale to wspominam. Krzysztof rano mnie odbierał o 5 nad ranem spod domu, miał dla mnie herbatę, kanapkę. Pomagał mi jako osoba doświadczona w tym, żebym się odnalazła w programie, który należało prowadzić na żywo. Więc bardzo nam się dobrze razem pracowało. Żałuję, że tak
krótko.
Że tak krótko i bardzo bym chciała, żeby to się mogło jeszcze kiedyś w życiu powtórzyć. Więc to wynika z wielu rzeczy. To nie tylko czas jest tutaj, choć na pewno czas jest bardzo istotnym elementem, ale to nie tylko czas, bo przecież my się rozwiedliśmy wieki temu, prawie 20 lat temu, więc no to jest kawał życia. W naszym życiu od tamtej pory wydarzyło się tyle rzeczy, że tych emocji, które powodowałyby to, że ja nie jestem w stanie patrzeć na szczęście Krzysztofa, nie ma. Ja się naprawdę cieszę, jeżeli ktoś jest szczęśliwy i to nie dotyczy tylko mojego byłego męża. Ja się po prostu w ogóle cieszę, jeżeli ludzie są szczęśliwi. Uważam, że to daje też mnie pozytywną energię, przebywanie wśród ludzi, którzy emanują taką pozytywną energią, są zadowoleni ze swojego życia, są szczęśliwi.
A nie masz czegoś takiego, że zazdrościsz w tym momencie?
Nie mam. Naprawdę szczerze, mówię ci szczerze, że nie mam czegoś takiego, nie mam tej cechy. Nie ma we mnie grama zawiści i zazdrości wobec ludzi, wobec tego, że im się udaje, że mają piękne życie, że mają, nie wiem, to, o czym ja załóżmy bym marzyła, a tego nie mam. Nie. I bardzo lubię się takimi ludźmi otaczać, bo właśnie uważam, że otaczanie się ludźmi szczęśliwymi, pozytywnymi mnie wzbogaca, daje mi lepsze nastawienie do życia, lepsze samopoczucie i czerpię z ich też pozytywnego nastawienia do świata, a też wielokrotnie działają jak inspiracja. To, że właśnie ich życie wygląda tak, jak wygląda, to nie zawsze jest przecież kwestia przypadku. Ludzie wkładają też dużo pracy w to, żeby ich życie było piękne i też to działa na mnie właśnie tak, jak mówię, tak jak inspiracja, więc nie, szczerze odpowiadam ci, nikomu nie zazdroszczę i kiedyś żartowałam, że zazdroszczę, to napisałam to nawet chyba kiedyś na Instagramie albo na Facebooku, że zazdroszczę tylko ludziom, którzy mają psa od szczeniaka i to chodziło o mopsa, bo ja mojego mopsa adoptowałam, kiedy miał rok i nie miałam okazji zobaczyć go jak był szczeniaczkiem. Napisałam, że jeżeli kiedykolwiek czegokolwiek komuś w życiu zazdrościłam, to tego, że mógł mopsa swojego zobaczyć, kiedy był szczeniakiem, a ja mojego już wzięłam, kiedy miał rok. No to jest oczywiście żart, ale naprawdę, no to, nie mam w sobie takich emocji. I to jest chyba kwestia natury, bo ja nie musiałam nad tym jakoś szczególnie pracować. Może mam to po ojcu, który też nikomu niczego nie zazdrościł, wyglądał na osobę może dużo mniej sympatyczną niż był, dużo silniejszą.
Był reżyserem teatralnym.
Tak, dużo bardziej surową i silniejszą niż był. W środku był kruchy jak porcelana i dobry i kochany, ale tego nie okazywał. Ja też zdaję sobie sprawę z tego, że wyglądam na osobę dużo mniej sympatyczną niż naprawdę jestem. No czasami tak jest, no i...
Ale ktoś ci to powiedział?
O tak, wielokrotnie. Wielokrotnie, tak, że wyglądam na osobę zimną, zdystansowaną, wyniosłą czasami. To się też bierze z tego, że ja mam...
Masz wadę wzroku.
Ja mam dużą wadę wzroku, więc tak. Ja po prostu nie widzę z odległości. Czasami ten wzrok mam taki właśnie zacięty, ale to w ogóle nie jest kwestia zaciętości. Nie noszę szkieł kontaktowych, więc naprawdę ludzi nie widzę. Czasami też z tego powodu się z nimi nie witam, a to jest odbierane jako taki akt lekceważenia, że kogoś minęłam i nawet nie powiedziałam dzień dobry.
No to, naprawdę to, proszę Państwa, to prawda.
To się zdarza.
To się zdarza jako sąsiadka. Wiem.
Wielokrotnie.
Miałyśmy się.
Tak, więc jeżeli ktoś nie stanie, nie krzyknie.
Ale nie, ale nawet była sytuacja, kiedy mi odmachałaś, tak, i z uśmiechem.
Ale nie wiedziałam, komu macham.
Nie wiedziałaś, komu macham i tak.
Tak, no to przyznaję się do tego, tak. To jest błąd oczywiście z mojej strony, że ja tych okularów nie noszę cały czas, bo może wtedy bym unikała tych sytuacji. Soczewek nie mogę nosić, okularów nie noszę. No i poprzez to narażam się właśnie na takie komentarze, no ale to już jakby sama na to pracuję. Trudno.
Tak. Sama pamiętam, proszę Państwa, że Ania wchodzi do restauracji i to właśnie ma w ten sposób taką minę i się rozgląda i głowa właśnie jeszcze do góry podniesiona, co też jest takim dumnym gestem.
Tak, ale to nie ma nic wspólnego z moim nastawieniem do ludzi, do świata i do życia. To jest po prostu tylko i wyłącznie pochodna mojej wady wzroku. No to uroczyście chciałam właśnie zadeklarować, że jeżeli na kogoś z Państwa będę patrzyła wyniośle, to nie ma to nic wspólnego z moim stosunkiem do człowieka.
No, to powiedziałabym, że rzadka cecha, ja jej nie mam. Może nie powiedziałabym o sobie, że jestem jakaś zawistna i komuś źle życzę, ale w momentach, kiedy nie jest mi dobrze i z różnych powodów właśnie czuję, że jestem po tej stronie porażki w danym momencie życia i patrząc na osoby, które bardzo beztrosko się cieszą z różnych rzeczy i mają ten kłój, to
cię to irytuje?
Nie. Ja mam takie poczucie takiego pewnego rozżalenia i rozżalenia może nawet nie na te osoby, tylko bardziej takiego rozżalenia, no i że tak to by tego, i że ja się też staram, a nie wychodzi cały czas i tam w znoju i tak dalej. Natomiast kiedy jest tak dobrze, to tam z wiekiem coraz trudniej, bo jakoś człowiek przynajmniej bardziej jakieś tam refleksje ma zbliżające się do drugiego brzegu. Zresztą można o tym z tobą bardzo dobrze porozmawiać, ale tego tematu nie będziemy dotykać. to wtedy mam właśnie jakieś takie też, że właśnie no, jak się komuś dobrze powodzi. Zresztą też chyba jest tak, że nawet osoby, których się nie zna, to są takie osoby, którymi się, nie wiesz, z jakiegoś powodu się identyfikujesz z tą osobą i jak jej coś się udaje, to tak jakby tobie się udawało i bardzo dobrze, tak, bo się zidentyfikowałaś nawet z problemami tej osoby z przeszłości. A masz też taką osobę, która ma wrażenie, że nie, no, nie zasługuje na tyle dobra, które od świata dostaje.
Ja w ogóle tego nie analizuję w ten sposób. Wiesz, wydaje mi się, że co zyskujesz? Nawet jak powiedziałaś, mam taki, mam takie poczucie rozżalenia, prawda? Że może ja też się staram, dużo robię i mnie to tak nie wychodzi, a komuś wychodzi. Czy to rozżalenie, czy to pielęgnowanie tego rozżalenia w sobie, cokolwiek dobrego ci przyniosło kiedykolwiek?
Jeszcze tego trudno mi powiedzieć, bo ono jest i w związku z tym nie mogę powiedzieć. Wiesz, mogę powiedzieć, że czasami jest to pewnego rodzaju proces przyznania sobie tego, że jest źle. Jest mi też źle, jest mi smutno, czy jestem właśnie w jakiś sposób zła. I no to jak mówisz, to znaczy, tak ze swoimi gośćmi, to jak rozmawiasz, tak?
Ja się z tobą zgadzam z tym, że absolutnie to nie jest tak, że człowiek całe życie jest bez przerwy ze wszystkiego zadowolony. I ja na pewno nie należę do tych osób. Przy moim stopniu refleksyjności byłoby to w ogóle niemożliwe. No. Więc nie chcę powiedzieć, że jestem niezmiennie zachwycona wszystkim, co się w moim życiu wydarza. Ale chcę tylko powiedzieć to, że to, jaki będę miała stosunek do wszystkiego, co się w moim życiu wydarza, to jest kwestia mojego wyboru. Czyli to, jak ja będę postrzegała wszystko, co mnie spotyka. Czasami są to rzeczy bardzo przykre, bardzo smutne, bardzo trudne, ale staram się na nie patrzeć w taki sposób i tak je przerabiać, żeby one nie były dodatkowym obciążeniem dla mnie, tylko żeby znajdować w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, a ostatnie lata dużo mi takich sytuacji przyniosły i śmierć mojego ojca i choroba ciężka mojej mamy. Staram się na to patrzeć w taki sposób, żeby widzieć tylko te plusy, nawet w tych największych minusach. I uważam, że nikt nie jest w stanie nam tak pomóc, jak my jesteśmy sobie w stanie sami pomóc. Oczywiście, broń Boże, nie chcę tutaj deprecjonować pracy psychoterapeutów i lekarzy, to jest osobny temat. Natomiast uważam, że człowiek sam sobie jest w stanie naprawdę bardzo pomóc tym, jak będzie przerabiał to, co się w jego wnętrzu wydarza. I ja po prostu ciężko pracuję nad tym, żeby patrzeć na świat pozytywnie, żeby widzieć tylko te pozytywne rzeczy, żeby umieć sobie radzić ze wszystkimi przykrościami, które mnie w życiu spotykają, bo oczywiście, że one mnie spotykają i one mnie dotykają jako osobę wysoko wrażliwą dużo bardziej niż większość osób. Ale właśnie przez to, że tak jest, ja muszę, czy musiałam znaleźć w sobie różne takie formy, które czy narzędzia, żeby umieć sobie z tym radzić i radzić sobie na tyle skutecznie, żebym właśnie nie musiała się zmagać nie wiem, z depresją, czy z różnymi innymi teraz przypadłościami, z jakimi wiele osób deklaruje, że się na co dzień zmaga. I wkładam w to dużo, dużo energii i dużo pracy nad sobą, żeby właśnie być osobą pozytywną i widzieć w tym życiu pozytywy, nawet tam, gdzie niekoniecznie da się je znaleźć. To życie jest tak kruche i tak krótkie i w skali życia to, co nam się wydawało dużym problemem, okazuje się, że w ogóle...
Słówka z matematyki.
Nawet nie pamiętamy czasami, czym się przejmowaliśmy, czy jaki był ten problem, ale pamiętamy skalę emocji, jakie w nas były. Ten stres, te nerwy, ten dyskomfort psychiczny, który nam towarzyszył, pamiętamy przez lata, a problem
dawno
w ogóle minął do tego stopnia, że nawet nie jesteśmy w stanie go nazwać. Co to było? Czym ja się wtedy tak stresowałam? Nie wiem, ale pamiętam to, że prawie chciało mi się zwymiotować z nerwów. Więc dzisiaj się zastanawiam, czy warto było, skoro nawet nie pamiętam tego problemu, to znaczy, że to nie był duży problem. I dzisiaj naprawdę bardzo staram się sprawnie zarządzać tym, co mnie wyprowadza z równowagi, tym, czym się stresuję, tym, co jest ważne i nieważne. Skalę tego właśnie ważne i nieważne w życiu bardzo zmieniłam z biegiem lat i dojrzewania. I żałuję, że tak późno do tego doszłam i że to wszystko, czego się w życiu...
A to sama tak wytworzyłaś?
Tak. Że wszystko to, czego się w życiu tak strasznie bałam. Czy to te rzeczy, które mnie tak stresowały, że dzisiaj się uśmiecham do siebie, że po co, dziewczyno, wkładałaś w to tyle emocji. Zobacz, jak to w ogóle nie było tego warte, jak nie o to w ogóle w życiu chodzi i na czym innym się trzeba skupić, co innego trzeba docenić. I powiem ci tutaj, nie wiem, to nie jest program psychologiczny, ale to też chciałam powiedzieć, że kiedyś też nie poświęcałam temu dostatecznie dużo uwagi, a dzisiaj nie jest to coś, czego może jakoś specjalnie żałuję, bo w ogóle staram się być osobą, która niczego nie żałuje, ale nie dlatego, że jest, tak jak powiedziałam, bezrefleksyjna, tylko że ten żal do niczego już nie prowadzi. Można to zaakceptować, że tak człowiek robił, a teraz robić inaczej, a nie skupiać się na tym, no żałuję. No niczego to już nie zmieni, że to żałuję, tak?
Jesteśmy w przeszłości wtedy zawsze, tak.
Ale myślę, że to jest trochę związane z tym, o czym rozmawiałyśmy, że może ja byłam postrzegana jako osoba wyniosła, albo może nie do końca sympatyczna. Może też dlatego, nie wiem, czy tak jest, to jest moja taka ocena. Może też dlatego, że ja tak w sumie rzadko ludziom mówiłam takie bardzo serdeczne rzeczy, czy takie doceniające, czy nie skupiałam się na tym, ale to nie dlatego, że ja tego nie czułam. I to właśnie chyba odziedziczyłam po moim tacie, który bardzo kochał, ale nie mówił tego non-stop, albo bardzo tęsknił, ale nie mówił tego bez przerwy, bo uważał, tak, że no przecież to jest oczywiste, że tak jest. A mnie się wydaje,
to
że...
Też takie czasy były trochę niemęskie. Czasy,
że ludzie o takich rzeczach nie mówili. I dzisiaj uczę się tego, żeby ludziom na każdym kroku, jeżeli ktoś zrobi coś dobrego, czy coś, co mi się podoba, czy coś, co doceniam bardzo, żeby to nazywać, żeby nie trzymać tylko tego dla siebie, że ja doceniam bardzo to, co ta osoba dla mnie zrobiła, albo że w ogóle się zachowała fajnie i cieszy mnie to, żeby to powiedzieć tej osobie. Że to jest jednak ważne, że ludzie chcą być docenieni, że ludzie chcą, potrzebują tego ciepłego słowa. Dzisiaj nawet jak mnie kelner miło obsłuży w restauracji, za każdym razem mówię, jest pan wspaniałym kelnerem, czy pani wspaniałą kelnerką. Świetnie pani wykonuje swoją pracę. Nie wiem, ten lunch był przyjemnością również dzięki pani i naprawdę bardzo dziękuję za taką obsługę. Kiedyś bym tego nie robiła. Uważałabym, no bardzo fajna restauracja, miła kelnerka. Wyszłabym, może bym powiedziała to do osoby, z którą ten lunch zjadłam, ale nie do tej kelnerki. Dzisiaj to robię. I to dotyczy różnych dziedzin życia. Po prostu wydaje mi się, że potrzebujemy tego ciepła. Może mieliśmy go w dawnych czasach, tak jak powiedziałaś, trochę był inny chów, mieliśmy go za mało. I tacy się trochę jesteśmy tacy niedopieszczeni. I też mi się przez wiele lat pracy...
Jesteśmy agresywni teraz w stosunku do siebie, bo poglądy nigdy, polityczne...
No tak, to już jest osobny w ogóle temat. Tak, ale też przez wiele lat pracy myślę sobie, że pracując z różnymi ludźmi, miałam fantastyczne zespoły, które ze mną pracowały przez wiele lat i fantastycznych ludzi udało mi się wokół siebie skupić, za co jestem bardzo wdzięczna. Też trwali przy mnie wiele lat. Ale wydaje mi się dzisiaj, tak sobie myślę, że za rzadko ich chwaliłam. Że mogłam częściej mówić, że zrobiłeś to świetnie, że świetnie ci to wyszło. Ja tak myślałam, ale myślę sobie, no przecież nie muszę tego mówić. Wiesz, że jestem zadowolona. Tak. Gdybym była niezadowolona, to bym powiedziała, że jestem niezadowolona. Jeżeli nic nie powiedziałam, to znaczy, że jestem zadowolona. Można było do tego zadowolenia dołożyć jeszcze to słowo i tak sobie myślę, że to jest ważne i to też to dzisiaj już robię inaczej. Ale to są wszystko takie wnioski, do których dochodzę sama i do których każdy pewnie jakoś tam prędzej czy później też dochodzi, jeśli się nad sobą i nad swoim życiem chce i lubi zastanawiać.
No też jestem bardzo ciekawa Państwa zdania na ten temat. Czy też pamiętacie o tym, żeby taki stworzyć wokół siebie ekosystem, który daje też innym skorzystać właśnie z jakichś życzliwości? I czy pamiętamy o tym? Czy warto pamiętać, czy też nie warto? Dlatego jestem ciekawa. Aniu, tak myślę sobie o tym, że właśnie teraz po swoich doświadczeniach z wczesnej młodości, czyli takiego częstego bycia na świeczniku, chociaż wtedy to jeszcze nie było takich mediów społecznościowych, nie było tych jeszcze plotkarskich wszystkich mediów, ale po tych swoich właśnie doświadczeniach to nieraz nie wiadomo za bardzo, co u tej Ani Zajdler, pierwszej żony Krzysztofa Ibisza, jest w życiu prywatnym. Zaczęłaś to chronić zdecydowanie. Tak, nawet do tego stopnia, że przeczytałam, że jesteś żoną pewnego grafika, chociaż wiem, że to nieprawda.
Tak, nigdy nie byłam żoną grafika. Jest to od kilkunastu lat nieprawda. No widzisz, ale myślę, że na różnych etapach życia podejmujemy różne decyzje dotyczące naszego życia osobistego i tego, w jaki sposób chcemy o nim mówić i czy w ogóle chcemy o nim mówić. Ja tutaj nie chcę oceniać nikogo, kto lubi się dzielić szczegółami ze swojego życia osobistego. Kiedyś też to robiłam, będąc żoną Krzysztofa wiele lat temu. A dzisiaj nie mam już takiej potrzeby ani ochoty na to. I dzisiaj już nie chcę mówić o tym, z kim jestem. Moje życie prywatne jest dla mnie. I tak mi jest dzisiaj z tym dobrze. Ale tak jak mówię, rozumiem, że innych może emocjonować to, że się dzielą szczegółami ze swoich intymnych momentów. Dlatego to mówię, bo każdy mi powie, ślub był wydarzeniem, które śledziła cała Polska, a teraz nagle...
Minęło troszeczkę czasu.
Nie chcesz o tym mówić. Ludzie się zmieniają, czas leci i podejmują różne decyzje. Taka jest moja decyzja i jest mi z nią dobrze. Pytałaś mnie też o gwiazdy, czy ja pracując w piśmie, które zajmowało się życiem gwiazd, czy to jest jakby trochę nie ma tutaj takiego dysonansu, że ja uważam, że nie warto dzielić się szczegółami z życia osobistego, a kogoś namawiam do tego. Więc tutaj powiem, że znaczy namawiałam, bo dzisiaj już tego nie robię, ale to nie jest tak. Ludzie mówią tyle, ile chcą powiedzieć.
Ale twój podcast też jest, ale to jest rzeczywiście tak subtelnie zrobione i tak jest intymna atmosfera.
Ludzie mówią tylko tyle, ile chcą powiedzieć. Ja nie pozwoliłabym sobie na wchodzenie na teren, do którego ktoś mnie, na który ktoś mnie nie zaprasza. Uważam, że to jest bardzo delikatna granica, której trzeba pilnować i każdy ma prawo tę prywatność zachować. I powiem ci szczerze, że nawet wielokrotnie będąc naczelną gali, kiedy ludzie mówili zbyt dużo, chociaż było to teoretycznie wbrew, wbrew mojemu interesowi, namawiałam, nie mów tego. To jest za dużo, nie ma sensu. Będziesz może potem tego żałowała. Bo ludzie czasami w emocjach, właśnie tak jak powiedziałaś, w trakcie rozstania albo w trakcie jakiegoś konfliktu, potrzebują wyrzucić to z siebie, ale niekoniecznie muszą to wyrzucać publicznie. I nawet mówiłam, chcesz to z siebie wyrzucić? Wyrzuć to, powiedz mi to. Chętnie cię wysłucham, pogadam z tobą o tym. Może ci coś poradzę.
Musimy to o tym pisać.
Ale chyba nie warto o tym pisać. Będziesz tego za rok, dwa, trzy żałowała, a to już będzie tak, jak powiedziałaś, żyło swoim życiem, na co już nie będziesz miała wpływu.
Kolejne osoby do tego
nie będziesz miał wpływu, a co najgorsze, twoje dziecko, które w żaden sposób nie miało ochoty, nawet świadomości, że uczestniczy w tym konflikcie, będzie w nim w pewnym sensie musiało uczestniczyć i nie możesz tego nawet swojemu dziecku zrobić. Więc uważam, że jakąś tam granicę prywatności warto zachować, ale to jest mój wybór i tak jak powiedziałam raz jeszcze, nie mam takiego w sobie przekonania, że powinnam komukolwiek radzić i mówić, jak ma żyć. Każdy ma prawo podejmować swoje decyzje. To, że ja postąpiłabym inaczej, to nie znaczy, że źle oceniam to, co ktoś robi, bo tak jak przed chwilą wspominałyśmy, na różnych etapach życia robimy różne rzeczy, różnych rzeczy potrzebujemy, różne rzeczy sprawiają nam radość i to jest w porządku, więc kiedyś sprawiało mi radość to, co robiłam i dzisiaj sprawia mi to radość, co robię tak, jak robię, no i już.
A powiedz jakieś, tak na koniec, jakieś marzenia zawodowe, co byś chciała, bo to już jakby trudno powiedzieć tak, żeby ten rynek pism kolorowych wrócił.
Żeby wrócił. No wiesz, jak w lutym usłyszałam, że magazyn InStyle, który był bardzo silną pozycją na amerykańskim rynku przez wiele lat, on od 1994 roku.
Magazyn modowy.
Magazyn modowy, bardzo znany w Stanach, mający 15 czy kilkanaście, już potem one się zmieniały, więc nie chcę mówić, że 15, kilkanaście międzynarodowych edycji, między innymi jedna z nich była w Polsce, przestał istnieć w Stanach, to już był sygnał, że naprawdę z tą prasą dzieje się źle. I małe szanse, żeby ta tendencja się jakoś teraz historycznie odwróciła, więc niestety, bo ja tę pracę bardzo lubiłam i nadal z przyjemnością bym wykonywała. Zdaję sobie sprawę, że te standardy, które były, już nie wrócą, bo nawet nie jest to możliwe. Trzeba iść z duchem czasu. Dzisiaj dużo ważniejszy jest internet, filmiki. Trochę innych rzeczy jesteśmy ciekawi, więc nie dotrwałam do emerytury w tym, co wydawało mi się moją przyszłością. Wiesz, w ogóle generalnie życie jest zaskakujące. Ja w ogóle nie myślałam, że będę dziennikarką, a życie to ten zawód mi podsunęło i w sumie z tego wyboru byłam bardzo zadowolona.
Kim chciałaś być, studiując italianistykę?
Widzisz, nawet studiując italianistykę nie chciałam być ani tłumaczem literatury włoskiej, ani pracować w ambasadzie włoskiej. Tak. Ja też przypadkowo na tę italianistykę trafiłam. Ja bardzo chciałam być lekarzem i to jest to, co mnie do tej pory pasjonuje i uwielbiam to. I w wolnych chwilach ludzie sobie czytają, może sobie, załóżmy, książkę beletrystyczną czy kryminał, a ja sobie czytam, jakie skutki uboczne może wywołać wirus Epsteina-Barra. No każdy ma jakieś tam...
To jest bardzo, proszę Państwa, optymistyczne, rzeczywiście. Nie zatrzymujmy się na złych rzeczach.
Ale po prostu to mnie wciąż interesuje. I tylko jeżeli ktoś rzuci jakąś jednostkę chorobową, której ja jeszcze nie znam, i które etymologii, No ja już natychmiast zaczynam grzebać we wszystkich tak możliwych źródłach.
Jako patolog pracować.
Bardzo to lubię. Za każdym razem, kiedy zdarza mi się być w szpitalu, to serce bije mi mocniej. Zawsze się zastanawiam, może bym coś pomogła w czymś jakiemuś lekarzowi, może bym mu poniosła chociaż teczkę z tymi badaniami, o coś pozapytała, może coś by mi jeszcze powiedział. No, to jest temat, który bardzo mnie zawsze interesował i to się nie zmieniło, no ale oczywiście na lekarką już nie zostanę, więc jeżeli mnie pytasz, co bym jeszcze chciała robić.
No tak, lekarzem już, czy lekarką, bo poprawnie już nie zostaniesz, ani chirurginią.
Ja chciałam być ginekologiem położnikiem. Mhm. Tam, gdzie się pojawia życie.
Życie.
Tak. No, tak.
Ale też i cierpienie tam jest, że też dużo w tych porodach wszystkich. No ale to już zostawmy, odchodzimy
tak, na ten temat.
Cierpienie, dramaty to ja jakby tutaj zamknąć. Natomiast ponieważ mówisz, że no już chciałabyś jakimś lekarzem pomysła, to ja mogę się zastąpić lekarza, może właśnie nie, tylko twoją wiedzę medyczną wykorzystać i zaprosić się do ciebie, bo i tak się tak umawiałyśmy i porozmawiać, ponieważ robiłam badania kilka tygodni temu, wyszło, że mam strasznie wysoki cholesterol. A chociaż jestem osobą niepijącą, w związku z tym poradzisz mi tutaj z jakąś dietą, pojedziemy i może tak też się dowiem, bo też chciałam się zapytać o twojego wspaniałego syna, Maxa, waszego syna, co z Krzysztofem, który zmienił nazwisko na twoje nazwisko.
Próbujesz mnie tutaj naciągać na zwierzenia dotyczące Maxa, a ja już jako matka dorosłego mężczyzny,
musisz go brać.
Bo ciągle ty go pamiętasz jako dziecko, a to już jest mężczyzna 20, za chwilę dwuletni i nie daje sobie prawa do tego, żeby wypowiadać się na temat decyzji, które podejmuje on sam. To znaczy, jeżeli on będzie miał ochotę odpowiedzieć na to pytanie, to na pewno to zrobi, ale no, ja sobie takiego prawa nie daję, żeby robić to w jego imieniu.
No dobrze, jedziemy wobec tego porozmawiać o cholesterolu.
Także pozostaje nam cholesterol, ale nie tylko, pozostają nam porażki i sukcesy, bo korzystając z okazji, mam nadzieję, że teraz już nie możesz mi odmówić bycia gościem w moim podcaście.
Tylko przyjmę.
I będę się czuła zaszczycona i wyróżniona, jeżeli przyjmiesz moje zaproszenie. I tym razem ja też Państwa zaproszę do wysłuchania podcastu z Moniką o tym właśnie, co ją boli i co ją cieszy i co ona uważa za
porażki.
Swoje życiowe sukcesy i porażki. Mhm. I czy Państwo się z tymi wyborami, co jest porażką i sukcesem, zgadzacie, czy wręcz przeciwnie?
No to tak, to jeszcze pogadamy. Ale już by nie było, że tak się wzajemnie reklamujemy tutaj, to czekam oczywiście na Wasze komentarze, co myślicie o naszej rozmowie, o tematach, które tutaj poruszałyśmy. No i oczywiście zapraszam do kolejnej rozmowy już w przyszłym tygodniu. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, Aniu.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam też jeszcze ostatnie zdanie powiedzieć, że pracując przez wiele lat w gazetach, które zapraszały gwiazdy na swoje łamy, zaskakujące było to, że te osoby, które wydawały się często najbardziej zabawne i najbardziej pogodne, wcale takie w rzeczywistości nie były. I odwrotnie, te, które, po których wiele sobie nie obiecywałam, były tymi, które wnosiły najwięcej i w których można było się zakochać od pierwszego wejrzenia. Więc to nie zawsze jest tak, że ci, którzy się najbardziej uśmiechają, są najweselsi. I odwrotnie. Chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli Monika, prowadząca ten program, kiedykolwiek sprawiała wrażenie osoby bardzo poważnej i może nawet smutnawej, tak jak sama powiedziała, że nie zawsze czuje się dobrze w swoim życiu i się gdzieś tam w tym swoim żalu tapla, to chcę powiedzieć, że to jest osoba o tak wybitnym poczuciu humoru i tak wesoła, i z którą no, niejednokrotnie śmiałyśmy się tak, że ciężko było złapać powietrze. To chciałam tylko, żeby Państwo to wiedzieli, że to jest osoba, z którą można konie kraść, choć oczywiście nigdy byśmy sobie na kradzież nie pozwoliły, ale jeżeli to z nią.
Drodzy Państwo, jeszcze raz.
No to jeszcze raz zamknijmy ten rozdział.
Raz zamknijmy i chcę powiedzieć, bardzo dobitnie, to jest, proszę Państwa, ten temat, że można być osobą bardzo smutną, ale jednocześnie mieć duże poczucie humoru. I z tym Państwa zostawiam.
Tak.
Do widzenia, do zobaczenia.
Do widzenia.